Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Przy mikrofonie ojciec Marcin. Jesteśmy tutaj z ekipą Radia Maryja w Pabianicach, w parafii Matki Bożej Różańcowej u księży misjonarzy. I zaczynamy czas wzrastania. A dzisiejszy czas wzrastania jest szczególny, ponieważ będziemy uczestniczyć w dialogach młodych o wierze. Jest z nami ksiądz Damian Wyszkiewicz, misjonarz, który tutaj w parafii odpowiada za młodzież. Pozdrawiam serdecznie.
Witam.
I coś więcej na temat dialogów o wierze. Tak, żebyśmy mogli zacząć, bo ja jeszcze przypomnę słuchaczom, a może powiem w ogóle, że będziemy uczestniczyć w czymś takim, jak dialogi o wierze. Ale wcześniej, zanim będziemy w tym uczestniczyć, chciałbym, aby ksiądz Damian opowiedział, bo trochę już trwają te dialogi o wierze w tej parafii.
Dialogi młodych trwają od grudnia 2012 roku i będą do czerwca tego roku. Powstały na wzór dialogu w katedrze w Łodzi. Ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski rozpoczął tę inicjatywę w katedrze łódzkiej i ona polega na tym, że ksiądz biskup odpowiada na pytania osób zgromadzonych w katedrze. I pomyśleliśmy, że trzeba, żeby taka sama inicjatywa była we wszystkich dekanatach diecezji łódzkiej. I między innymi ten pomysł przyjął się w dekanacie pabianickim. I księża z dekanatu bardzo, bardzo ochoczo otworzyli się na ten pomysł. I bardzo szybko ruszyliśmy z działaniami i od grudnia co miesiąc regularnie w trzeci piątek miesiąca mamy spotkania w Kościele Matki Bożej Różańcowej.
A jak takie spotkania wyglądają? Co się wtedy dzieje?
Na początku jest liturgia słowa, którą przygotowuje młodzież z którejś z pabiańskich parafii. Następnie jest konferencja gościa specjalnego, a potem są dialogi z młodymi.
Na przykład dzisiaj takim gościem specjalnym był
brat Maurice Morel.
Miesiąc temu?
Miesiąc temu był biskup Ireneusz Pękalski.
A dwa miesiące temu?
A dwa miesiące temu siostra Michaela Pawlik.
No i moglibyśmy tak iść jeszcze do początku.
A w styczniu ksiądz Piotr Pawlukiewicz.
No właśnie. I widzimy, że co miesiąc ktoś inny i jest poruszany inny temat.
Tak.
Związany z wiarą.
Tak. W tym miesiącu mieliśmy temat z Jezusem z Nazaretu.
No dobrze, ktoś coś mówi na ten temat, tak? Ma jakiś, nazwijmy to, wykład i później co się dzieje?
A potem chodzę po kościele z mikrofonem i osoba, która chce zadać pytanie, podnosi rękę i zadaje temu gościowi specjalnemu.
I każdy może zadać to pytanie?
Każdy,
tak?
Każdy.
Nie ma jakiejś selekcji, że tutaj dostaniesz karteczkę, pamiętaj, do księdza zadasz pytanie, będzie to i to pytanie. I to pytanie chciałem zadać.
Nie ma żadnej selekcji, nie ma żadnych podstawionych osób. To są osoby, które spontanicznie chcą zadać pytanie.
I tak to wygląda co miesiąc.
I tak wygląda.
Dobrze, spróbujemy to zrobić.
Tak.
Teraz. Na falach Radia Maryja, tutaj w Pawianicach, gościmy specjalnych właśnie gości, ale powiedziałem, dobrze. Księże Damianie właśnie. Ksiądz Damian przedstawi, ponieważ ksiądz Damian zaprosił tych gości. Jesteśmy ciekawi, kogo gościmy.
Tak, przedstawię najpierw siostrę Joannę Nowińską, siostrę Miłosierdzia, świętego Wincentego a Paulo. Jest biblistką, znawczynią pism janowych i wykłada w naszym seminarium księży misjonarzy pisma świętego Jana Apostoła. A drugim gościem jest ksiądz Konrad Jaworecki, misjonarz z parafii świętego Krzyża w Warszawie. Studiuje dogmatykę, a ma zainteresowania takie jak dziennikarstwo i teatr.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
A tematem tego spotkania będzie, no właśnie, ciekawe zdanie, w ogóle ciekawy temat jest. Pogranicze, miejsce spotkania, sztuka i wiara. Rozmowa na temat kanałów przenikania Ewangelii, którą Bóg wszczepił w człowieka. I zanim oddamy głos naszym tutaj specjalistom, naszym prelegentom, towarzyszy nam podczas tego wieczoru również zespół Cantate Domino z tej parafii, tak?
I z parafii Trójcy Świętej.
Ale pytałem się wcześniej naszego perkusisty, od kiedy ćwiczycie?
No, w takim składzie od miesiąca.
Ja jestem na pewno, znaczy jestem pewny, że teraz słuchacze, ci, którzy słuchają, no chcieliby poznać, jak brzmi zespół, który ćwiczy od miesiąca. Jesteśmy gotowi? Jesteśmy gotowi. Co zagramy? Co zaśpiewamy? Jaki tytuł?
Błogosław duszo moja Pana.
Błogosław duszo moja Pana. Dobrze. A ja tylko tak powiem, że mamy trochę tych instrumentów. Może nasi słuchacze wyłapią, jakie instrumenty są w zespole. Można to wyłapać. Można wtedy napisać na nasz Facebook Czas Wzrastania. To jest Facebook Czasu Wzrastania. Albo na mail czw@radiomaria.pl. W pewnym momencie oczywiście udostępnimy telefony. Kiedy przyjdzie na to czas, wtedy będziemy właśnie zadawać pytania. A teraz ruszamy z zespołem kantatę Domino, Błogosław duszo moja Pana, a później przechodzimy już konkretnie do tematu. Weźmiemy tego byka za rogi. Kantatę Domino. Usłyszeliśmy ten zespół po tym, jak ćwiczył miesiąc czasu. Ja nie wiem, jak daleko pójdzie technologia muzyczna i w ogóle jak daleko rozwinie się muzyka, bo co będzie, jak wy będziecie ćwiczyć 2 miesiące? Czy wystarczy tej technologii, wystarczy tej myśli muzycznej? Ale już oddaję tutaj głos naszym prelegentom, czyli księdzu Konradowi Jaworeckiemu, a także siostrze Joannie Nowińskiej. Pogranicze, miejsce spotkania, sztuka i wiara. Rozmowa na temat kanałów przenikania Ewangelii, którą Bóg wszczepił w człowieka. O co chodzi? Przepraszam.
Może najpierw chodzi o to, czym jest wiara. Ona jest odpowiedzią. Ona jest jakby takim oddźwiękiem tego, co Bóg nadaje, odpowiedzią na nadany komunikat. Ponieważ ten komunikat Bóg nadaje wielopłaszczyznowo, obejmuje nim wielki horyzont, różne kanały przekazu. Stąd też człowiek, będąc stworzony na podobieństwo Boga, ma też możliwość odbioru wieloma kanałami, które zostały mu podarowane. Więc wiara jako odbiór, jako odpowiedź.
I sztuka? Pewnie na to jest wiele odpowiedzi i wiele teorii, czym jest sztuka, ale nas interesuje to, co jest działalnością człowieka, co jest działaniem człowieka, co jest takim specyficznym działaniem, którym jest sztuka. I gdzieś to spotkanie tej sztuki, która jest szeroko pojęta przez muzykę, przez teatr, przez malarstwo, przez to wszystko, co gdzieś człowiek robi, co mówimy, co możemy nazwać jakimiś dziełami sztuki. I gdzieś to połączenie teraz nas interesuje w takim wielkim poszukiwaniu. To pogranicze to jest takie miejsce, które z jednej strony jest bardzo jasne i klarowne i wiemy, w którym momencie ono następuje, a z drugiej strony dróg z tego pogranicza jest cała masa i możemy iść w każdą stronę, gdzie będziemy mówić o sztuce, która jest z wiarą, która się kłóci z wiarą, która jest w kontrze do wiary trochę, a z drugiej strony też ta wiara, która przychodzi i jak gdzieś mówił Jan Paweł II i oczekuje tego, żeby się w jakiś sposób też wyrazić. Przez sztukę.
Pogranicze, jak wszyscy wiemy, jest takim też miejscem balansowania troszeczkę. Miejscem z drugiej strony, z którego wszystko widać, bo widać obie strony. I stronę wiary, i stronę sztuki. Pogranicze trochę kojarzy się z taką granią skalną, gdzie mamy dosyć szeroki horyzont i wielkie możliwości wyboru. I tu się pojawia też taka rzeczywistość niesamowicie fascynująca i obecna i w wierze, i w sztuce – wolność. I spotykając się na pograniczu jakoś tak szczególnie, chcemy też i mówić, i żyć tą wolnością, do której przecież zostaliśmy zaproszeni przez Boga i to tak przedziwnie i z wielką odwagą.
Poza tym pogranicze to też taka wolność w poszukiwaniu, tego poszukiwania Pana Boga, poszukiwania człowieka, poszukiwania siebie trochę pewnie też. Takie, gdzie nie jesteśmy ograniczeni, możemy błądzić, możemy trochę, nie wiem, cofać się często albo mówić sobie, że nie poszliśmy właściwą drogą albo że może jakoś inaczej trzeba do pewnego tematu podejść. I to pogranicze dla nas jest takim faktycznie miejscem poszukiwań, bo jak tu wybrzmiało, że my niby wielcy eksperci, to trudno mi się z tym zgodzić na zasadzie eksperta, bo myślę, że ciągle poszukuję, ciągle gdzieś tam z tym Panem Bogiem też dialoguję i staram się jakby też usłyszeć to, co On chce mi powiedzieć, albo to, po jakich drogach chce mnie prowadzić. I to chyba jest właśnie to pogranicze, czyli takie szukanie, że z jednej strony wiara, a z drugiej strony co powiesz, jak do tej wiary dorzucimy sztukę. Jak Jan Paweł II w encyklice Fides et Ratio połączył wiedzę czy rozum z wiarą, to niektórym wydawało się, że to nie może iść w parze. Jan Paweł II mówi, że to dwa skrzydła. I teraz pytanie, jak do tego rozumu i wiary dołożymy jeszcze sztukę, no to ciekawe, co na to, by powiedział Jan Paweł II.
A jakbyśmy zdefiniowali tą sztukę, no dobrze, mamy rozum i wiarę, czyli te dwa skrzydła, a jakbyśmy dołożyli tą sztukę, to jak można by było ją nazwać w tym całym ciele?
Mój dobry znajomy ostatnio mówił, że to są takie pióra. że jak rozum i wiara to dwa skrzydła, to ta sztuka musi być takimi piórami, na których to wszystko się unosi. Bo sztuka jest poszukiwaniem piękna, odkrywaniem piękna w takiej, nie że coś jest ładne, tylko że coś jest piękne, czyli że możemy powiedzieć, że jest jakąś wartością, jest czymś takim tak naprawdę najbardziej wewnętrznym, czymś, co tworzy pewną rzecz. I teraz jak myślimy o sztuce i o tym poszukiwaniu sztuki, to mogą być obrazy, mogą być sztuki teatralne, które nam się nie podobają. I powiemy, że nie, że to jest coś, co mi się nie podoba, ale nie możemy powiedzieć, w czym nie ma piękna. Bo dla kogoś innego będzie jakiś element, będzie coś, co on odkryje jako coś faktycznie fascynującego dla niego i to będzie dla niego trampoliną po pierwsze do jakiegoś takiego szukania siebie, szukania tego, co mnie w tym zachwyciło, a z drugiej strony być może uda się to gdzieś przenieść na takie pytania bardzo ponad tą naszą taką ziemską egzystencję. Może to się gdzieś zawiesi i ktoś zapyta, czy ten Pan Bóg jest, czy go nie ma, czy on istnieje, czy jest w tym wszystkim, czy go nie ma. I to chyba też jest takie poszukiwanie, które jakby zawsze jest twórcze.
Grecy to już nazwali kalokagatia, prawda? Połączenie dobra i piękna. I to jest taka przedziwna spirala. Najpierw odbieramy jakiś bodziec, doświadczamy zachwytu, coś wpływa na nas inspirująco, coś, ktoś, jakaś rzeczywistość. Odpowiadamy na ten bodziec, korzystając z jakiegoś kanału, nawet jakąś udzielamy jakiejś odpowiedzi wewnętrznej. Może nie tyle odpowiedzi, co jest jakiś rezonans w nas. Ten rezonans znowu coś napędza, pozwala nam odkryć następną rzeczywistość i w gruncie rzeczy tak naprawdę cały czas idziemy w głąb. I chociaż może czasem w czyimś odbiorze, czy w czyjejś percepcji nie ma tutaj w ogóle osoby Boga, może w ogóle czasem nie ma żadnej osoby, jest tylko zachwyt jakąś bezosobową rzeczywistością, to w miarę pójścia w głąb, w miarę własnego zaangażowania, nagle odkrywamy głębsze wartości i gdzieś na dnie doświadczamy kogoś. Kogoś, kto żyje, kto mówi i stąd w takiej wielkiej wolności, właściwie zmagając się tylko z komunikatami i z pięknem, które mamy też w sobie, możemy dojść do Boga. I o to też chodzi nam w tym połączeniu, w tym poszukiwaniu naszym też z młodymi, poprzez także rekolekcje z teatrem. Chodzi nam o dojście do Boga właśnie takie niejako poprzez odbiór rzeczywistości i rezonans w sobie.
Ja tu muszę wejść, siostrze, trochę na podwórko biblijne, bo mi się to zawsze kojarzy z takim szukaniem Pana Boga, znajdywaniem Go i za chwilę znowu On się gdzieś ukrywa, znowu gdzieś ucieka i trzeba Go znowu szukać. I to gdzieś w Piśmie Świętym bardzo mocno wybrzmiewa, że z jednej strony szukamy, 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 jak już wydaje nam się, że znaleźliśmy, to ten Pan Bóg robi takie pstryk i znowu właściwie jesteśmy zaproszeni do dalszego poszukiwania. Ja myślę, że sztuka, jakby na nią spojrzeć tak z takiej szerokiej perspektywy, w połączeniu z wiarą, ona zawsze była tym miejscem, w którym można było poszukać. W którym można było z jednej strony pokazać coś bardzo prosto, jak, nie wiem, Biblia Pauperum i rysunki na ścianach kościołów, które mówiły o tym, że tak wyglądał potop, tak wyglądało wygnanie z raju, tak wyglądał Chrystus na krzyżu i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony coś, co może nie być super wprost, może być jakimś innym doświadczeniem sztuki, które nas bardzo mocno czy bardzo szybko przeniesie też na ten poziom. Nie wiem, czasami być może najprostsze dzisiaj to chyba filmy, że ogląda się jakiś film i nagle odkrywa się jakąś wartość, która świetnie pasuje do wartości chrześcijańskiej, chociaż film jest jakiś, nie wiem, miałki, klasy C, i właściwie opowiada tylko o jakimś, nie wiem, miłości do, nie wiem, taniej komedii romantycznej, tak? A nagle odkrywamy w tym jakąś wielką prawdę. No może to jest ta droga, tak? Nie chcę tego nazwać pięknem z wielkiej litery, bo może jednak nie to, ale no to jest ten grunt poszukiwań, którym gdzieś chyba chcemy powiedzieć dzisiaj.
I w horyzoncie tych poszukiwań mieści się tak, że właśnie też w sztuce słowo. Bo przeważnie sztuka kojarzy nam się z doświadczeniem wizualnym, ewentualnie właśnie z doświadczeniem muzycznym, ale także słowo wypowiadane czy słowo pisane. Ono też przecież jest kategorią sztuki, mieści się w niej. I myślę, że warto tutaj też wyakcentować, już na moim podwórku, wyakcentować właśnie to pierwsze jakby takie doświadczenie egzystencjalne, które też tą naszą własną egzystencjalną interpretację słowa, które do nas dociera, słowa przez duże S, które przecież jest twórcze, bo samo wyrażenie hebrajskie dawar to nie tylko słowo w znaczeniu fonemu czy jakiejś rzeczywistości składającej się z iluś tam liter, ale to rzeczywistość, która się dzieje. Więc Bóg jest twórczy od samego początku, chociaż Księga Rodzaju to nie przecież historycznie pierwsza księga w powstaniu, ale Bóg twórczy od samego początku i tą twórczość dał człowiekowi. Taką wolną i odkrywczą. Także w poszukiwaniu siebie, no i Boga, który jest prawzorem.
Mówimy o tym pograniczu pomiędzy sztuką i wiarą, że jest to gdzieś to miejsce szukania Boga. Ale przychodzi mi konkretne takie pytanie. Czy są znane takie przykłady osób, które rzeczywiście, no na przykład poprzez sztukę, nie wiem, przez obraz jakiś, bo zobaczyły ten obraz, czy przez jakąś muzykę wgłębiały się w Boga, nie wiem, nawróciły się nawet, bo do tej pory jakoś nie myślały o Bogu, a pod wpływem sztuki, będąc na tym pograniczu gdzieś, poszły za Bogiem.
To zanim ksiądz Konrad wymyśli, przytoczy jakieś nazwisko sławne,
już
które...
ponieważ
nie musi być tak? Sławne.
Bo przeważnie tak funkcjonujemy, że jak padnie jakieś sławne nazwisko, mamy do niego odniesienie, to wówczas możemy potwierdzić daną prawdę i uznać ją za wiarygodną. Ale mamy takie doświadczenie pracy, które nigdy nie fascynuje, prawda? Bo to jest ciężka praca na jakimś długim etapie. Doświadczenie ludzi, którzy od 5 lat jeżdżą z nami na rekolekcje z teatrem, ludzi, których obserwujemy 4 razy w roku na długich weekendach i na takim czasie rekolekcyjnym, których widzimy, co się dzieje, jak oni się rozwijają w swojej wierze, jak później przez formację roczną widzimy ich otwarcie się właśnie na tego twórczego Bożego Ducha. I oni są jakby tymi pierwszymi świadkami. Nie będziemy podawać ich imion, choć pewnie gdzieś tam na Facebooku czyhają na
to. Pozdrawiamy.
Tak, bardzo serdecznie. Niemniej oni są dla nas takim pierwszym żywym dowodem tego, że tak, tak się dzieje. I pod wpływem dramatów Karola Wojtyły i pod wpływem poezji Wisławy Szymborskiej, choć moglibyśmy tutaj mnóstwo pewnie usłyszeć słów krytyki na ten temat, budzi się Duch Boży. Bo on wieje wszędzie, jemu nie przeszkadza inność, bo sam jest inny. Więc teraz nazwiska.
Nazwiska na koniec. Ja myślę, że to jest też takie doświadczenie nas samych, że nagle tworzymy coś, robimy coś, rozmawiamy o sztuce, oglądamy obrazy, tworzymy jakiś spektakl teatralny, robimy jakieś próby i nagle okazuje się, że coś mamy w zamyśle, coś byśmy chcieli zrobić, po czym dochodzi do spektaklu, do premiery, najczęściej na koniec takich rekolekcji i zasiadamy, oglądamy i okazuje się, że zupełnie nowe rzeczy się pojawiają. Coś, czego nie wymyśliliśmy, coś, co tak naprawdę wychodzi z ludzi, którzy grają, wychodzi z tego, co oni sami przetrawili w sobie. To doświadczenie też ostatnich spotkań naszych, gdzie czytamy tekst, zastanawiamy się, co w tym tekście jest, próbujemy to przenieść na scenę, po czym okazuje się, że to, co nam się wymyśliło w takim działaniu scenicznym, nagle okazuje się idealną interpretacją, że nie chodzi nawet o słowo, chodzi bardziej o gesty, które wykonują aktorzy. I okazuje się, że tak dobrze to zrozumieli, że ich, nie wiem, 2-3 kroki w lewo i w prawo są idealnym obrazem tego, że tekst, który opowiada o jakimś poszukiwaniu, odkrywaniu tego Pana Boga, nagle się staje. Nazwisko? Mi przychodzi do głowy Roman Brandstetter. Dlatego, że Roman Brandstetter jest traktowany jako ten, który się nawrócił, który odkrył Chrystusa, ale tak naprawdę jak się poczyta Brandstettera, to on to odkrywa w ten sposób, że ma jakąś gazetę, nad którą się pochyla, a tam jest obraz. On rzuca okiem na obraz Chrystusa i mówi, no tak, no to jest ktoś, w kogo ja wierzę. Tak nagle. On znał historię Chrystusa, gdzieś wiedział, na czym to chrześcijaństwo się opiera, znał Stary Testament, bo na tym gdzieś tam był wychowany i nagle widzi twarz Chrystusa na jakimś obrazie i mówi, tak, to jest mój Bóg. I myślę, że to jest też doświadczenie sztuki jak najbardziej, człowieka sztuki, który no tak odbiera tego Pana Boga.
Kolejne nazwisko, Jan Paweł II. osoba, która może nie tyle dokonała nawrócenia, no ale będzie to paralelnie do świętego Pawła, o którym mówimy, że nawrócił się, on przecież nie nawrócił się, tylko poszedł dalej. Podobnie w przypadku Jana Pawła II. Dalsza droga, właśnie też dzięki sztuce, doświadczenie Boga głęboko i zarazem też przemiana swojego światopoglądu i uzyskanie tego, co wydaje się najcenniejsze w sztuce, czyli nadziei. A już nie jeden powiedział, że świat pójdzie za tym, kto ofiaruje mu największą nadzieję. Zatem nadzieja, którą Duch Boży niesie w sztuce, właśnie w niej kodując.
No to mamy te kilka osób. Miałem zadać pytanie, ale nie wiem, czy ono teraz będzie właściwe, bo znając przecież Jana Pawła II, znając też i Romana Brandstettera, to widzimy wielką, głęboką myśl gdzieś tam ukryto to słowo, tak? Ukryte w ich życiu, w całym życiu. Ale z innej strony, no przecież wiadomo, że sztuka oddziaływuje bardzo na emocje. Bardzo oddziaływuje na emocje. Natomiast one są ulotne. Emocje trwają pewną... Jakaś emocja, tak, jakieś uczucie trwa i nagle przemija. I teraz gdzie jest miejsce na wiarę? Gdzie tutaj wiara teraz?
Emocje są pierwszym krokiem. Na pograniczu troszczymy się o to, żeby emocje przeszły w doświadczenie. Nie zostały na poziomie przeżycia, tylko stały się doświadczeniem. I paradoks. Idziemy drogą całkowicie biblijną, bo to, co pokazują najnowsze badania, Biblia jest pełna emocji. Wszystkie doświadczenia, które pojawiają się w Biblii, one są niesamowicie emocjonalne, zarówno doświadczenie miłości, jak i gniewu. Stąd zabarwienie emocjonalne jest tutaj kluczem, ale oczywiście nie wolno się na tym zatrzymać. Niemniej też nie demonizować. Bo uczucie jednak prowadzi, no, jesteśmy żywi, dynamiczni, uczucia muszą być. Bez nich nie wejdziemy. Jeżeli pozostaniemy tylko na płaszczyźnie kognitywnej, poznawczej, to poznanie na pewnym etapie nam zszarzeje. Ciekawe doświadczenie ludzi, którzy z nami jeżdżą, którzy mówią, siostro, słyszę to już któryś raz. No przecież ciągle o tym mówimy, a dopiero dzisiaj do mnie dotarło. Dzisiaj zostało przeżyte poznanie połączone właśnie z przeżyciem emocjonalnym, staje się doświadczeniem. Więc sztuka, która umożliwia przeżycie i wiara, która jest przeżyciem, jest doświadczeniem. Znać Boga przecież w Biblii to jest oida, czyli doświadczyć bardzo głęboko, przeżywać Boga, a nie tylko wiedzieć, potrafić o nim coś powiedzieć.
Poza tym od starożytności mamy ten taki mądre powiedzenie, tak, że idziemy na przykład do teatru albo oglądamy jakiś obraz i przeżywamy katarzis.
Co to znaczy? Katarzis?
Kategoria katarzis, no pewnie to jest trudne do konkretnego opisania, jakieś takie oczyszczenie, ale też takie bardzo głębokie przeżycie. I teraz pewnie twórcy kultury będą się spierać, kiedy to katarzis następuje i czym ono jest tak naprawdę. Ale jest on takim doświadczeniem, którego może nie potrafimy ująć w słowa. Ale to jest tak, że nagle właśnie oglądamy coś, patrzymy na coś, słuchamy czegoś i nagle odkrywamy, że tak, to jest to, tak? To jest to, co do mnie dotarło, co mnie tam gdzieś właśnie wewnętrznie przeorało, co uderzyło mnie tak, że teraz ja wiem, na czym to polega. I trudno jest do tego wrócić. Oglądając ten sam film, patrząc na ten sam spektakl teatralny, być może to nie zadziała, bo okazuje się, że to my nie jesteśmy przygotowani, że to nie jest ten dzień, że coś nam nie zagrało i tak dalej. Nie da się tego powtórzyć, więc wydawałoby się, że to są emocje, że tylko emocje. Ale z drugiej strony my wiemy, że to w nas zmieniło coś, czego nie potrafimy nazwać. Tak? Że teraz będziemy mieć w pamięci to jedno wydarzenie i będziemy mówić, to jest ten mój moment. To jest taki moment, który na mnie podziałał niesamowicie. Ja myślę, że jakbym to chciał przerzucić trochę z klimatu sztuki na wiarę, to katarzis to jest też takie odkrycie, że nagle ktoś, nie wie, jest w kościele, jest sam, modli się i nagle, nie wiem, zaczynają mu płynąć łzy, bo tak bardzo wszedł w modlitwę, tak? Odkrył taką głębię, która nagle nie wiadomo dlaczego wywołała w nim takie, a nie inne uczucie. Jak mówię o uczuciach, siostra tu się broni, żeby tych uczuć nie deprecjonować. Myślę też o Panu Jezusie, który płakał, który gdzieś w jakiś sposób wchodzi też w klimat modlitewny bardzo często, czyli gdzieś odbiera to na poziomie takim bardzo emocjonalnym, który się troszczy o tych ludzi, którzy, nie wiem, przychodzą i są głodni, który gdzieś próbuje zrozumieć tak naprawdę to tego drugiego człowieka, to ja myślę, że to jest też bazowanie na takich emocjach naszych, nie? Nie na darmo się mówi o tym, że człowieczeństwa Chrystusa w Piśmie Świętym szukamy właśnie po tych momentach, w których On jest nam taki najbliższy, który gdzieś tam, nie wiem, cierpi, coś go boli, to jest ten moment.
I żeby nie było tak, że jesteśmy w klimacie, który oczywiście wszyscy znamy i wszystko się nam zgadza już teraz, wszystko by nam podpasowało, to wśród tych uczuć, wśród tych przeżyć pojawiają się też doświadczenia trudne. Czasem rezonuje w nas jakiś ból. On się odzywa poprzez zetknięcie ze sztuką. Może budzi się czasem taka postawa, czy taka decyzja ucieczki. Również kolejne uczucie, którego, czy doświadczenie, którego się często boimy, to jest na przykład zamilknięcie. Zachwyt, który powoduje totalne zamilknięcie. Odbiera nam umiejętność wyrazu, odpowiedzi. I to pogranicze między wiarą i sztuką właśnie przez taką swoją horyzontalność rozbudowaną, przez taką wielość możliwości, ono nam też daje, chce dać taką świadomość, że Bóg działa na swój sobie właściwy sposób, czyli bardzo różnorodnie. I myślę, że sztuka tu jest kapitalnym odniesieniem do, w ogóle do tożsamości Boga, bo jak na przykład w Apokalipsie Bóg jest ukazany, zasiadający na tronie w funkcji światła. I to światło jest wielobarwne, ono się odbija w różnych kamieniach, ale nie po to, żeby wyakcentować kamienie, tylko wyakcentować barwy. Dlaczego to jest takie ważne? Bo na tym pograniczu spotkania między wiarą i sztuką różnie w nas różne komunikaty będą się odbijać i różne będą w nas odpowiedzi. I myślę, że tu jest przy wielkiej wolności także wymagana odważna zgoda na odmienność, co czasem jest bardzo trudne.
A jakbym miał jeszcze takie zadać pytanie, zanim już damy głos i tutaj zgromadzonym, i też tym, którzy nas słuchają. Jestem na tym pograniczu. I teraz, czy sztuka prowadzi mnie do wiary, czy wiara mnie prowadzi do sztuki? Jakie są zadania? Jak to powinno być? Czy można dwa naraz, czy jakoś inaczej?
Jesteśmy podporządkowani dyrygentowi, który jest u góry. Nie można zakładać żadnego planu poza jednym, przez wszystko, do wszystkiego. Wiemy, że również obrazy Salwadora Dali, czasem których się mówi, że trudne, nawet może bogoburcze, buntownicze, one również wielu poprzez wstrząs doprowadziły do głębokiego doświadczenia, do odbioru komunikatu. Biblia mówi wprost, Bóg ze wszystkiego wyprowadzi dobro. Więc dlaczego się obawiać kanałów, które on zresztą sam stworzył, które sam człowiekowi do ręki podarował? Zatem droga obustronna, może nawet jeszcze szersza.
Tak, ja jak mówię o poszukiwaniu i też tego się trzymam, to wydaje mi się właśnie, że nie da się tego ujednolicić, albo nie chciałbym nawet tego ujednolicać, dlatego że w tym, czym się zajmujemy trochę na zasadzie takiego też odkrycia, bo to nie jest coś, co gdzieś nagle, nie wiem, wyczytaliśmy, coś, co nam się spodobało, bo to trochę wynika też z jakichś pasji takich naszych, które sami odkrywamy. Idąc krok dalej, szukając, gdzieś dostajemy takie dobre doświadczenia, które chcę czytać jako doświadczenia ducha, który przynosi różne rzeczy, że jakby szukamy tego wszędzie, że tak naprawdę to doświadczenie sztuki może w różnych miejscach się pokazać i tak naprawdę trudno jest dookreślać, czy jeśli jest to sztuka typowo sakralna, to ona akurat musi prowadzić, tak? Znamy bohomazy z sztuki sakralnej, znamy te niewydarzone pomniki, które niestety do niczego nie prowadzą, albo te figury, postaci świętych, które no, musimy zgadywać, co to za święty, chociaż można by było to dużo lepiej zrobić, tak? I znowu odwołanie do piękna. Jeśli coś jest pięknem z wielkiej litery, jeśli coś jest piękne i prawdziwe, to ono musi do tego Pana Boga prowadzić. No, ja twierdzę, że się nie da przejść obok tego obojętnie, żeby nie zastanowić się, czy nie ma czegoś więcej, czy nie ma kogoś więcej nad tym.
Zrodziło mi się pytanie na tle tego, ale wcześniej będzie potrzebna do tego pytania muzyka, będzie potrzebna piękna piosenka. Bo zrodziło mi się ważne, ale chciałbym to pytanie zobrazować. Najpierw Zaśpiewajmy coś takiego dobrego. Pięknego. Co tam mamy właśnie? Alleluja. Zespół Cantate Domino. Rozmawiamy w tym całym wszystkim na temat tej relacji. Sztuka i wiara. Jesteśmy na pograniczu między tą wiarą i tą sztuką. Zapraszamy was także do wzięcia udziału w naszej audycji, którzy słuchacie. I apeluję, niesamowicie apeluję. Nie odbieramy telefonu po prostu i to jest bardzo kulturalne, to co teraz powiem. Powyżej 30, no załóżmy 33, tak? To taki wiek chrystusowy. Powyżej 33 to mamy... powyżej 33 lat to mamy czas na telefony w innych audycjach, a tutaj zapraszamy ludzi młodych, którzy jeszcze tam studiują, może robią doktoraty, czyli to jest ten wiek młodzieńczy jeszcze. 56, 655, 23, 55, następny 56, 655, 23, 56, następny 56, 655, 23, 33 i 56, 655, 23, 66. Oczywiście na Facebooku Czas Zrastania, tam prosimy o zadawanie właśnie pytań, konkretnych pytań, bądź sytuacji właśnie, w których widzicie, że ta wiara i sztuka jakoś idą w parze. Może nie idą w parze, no nie wiem, jak to jeszcze inaczej zadać to pytanie, ale poruszyć pewien problem, tego napięcia pomiędzy tym, co jest wiarą i sztuką, gdzieś na tym pograniczu. O, ktoś tam dzwoni. Coś tam dzwoni nam, tak? Dzwoni telefon. Bardzo prosimy. Halo? Halo? Jest ktoś z nami, tak? Bardzo prosimy.
Nie będę pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Jak masz na imię?
Ewelina z tej strony. Ksiądz się tak rozmieścił, że to telefon dla młodych. No, powiem, że mam 29 lat, ale jestem już szczęśliwą mamusią. Chciałabym nawiązać właśnie do tej sztuki. Tak pięknie tutaj Państwo o tym mówią. I przyznam, że czasami sama mam taki moment, że słuchając piosenek zwłaszcza, już nawet nie jakichś pieśni kościelnych, ale piosenek, prawda, w radiu, jakichś takich przebojów, czasami sobie tak myślę, Boże, jakie to piękne nuty, jakie to piękne przejście, prawda, z jakichś dźwięków i myślę sobie, jakie to jest cudowne, że coś takiego wspaniałego stworzyłeś, że przez to ten mój duch może się do Ciebie unosić. I naprawdę dziękuję też Panu Bogu, że gdzieś napełnia mojego ducha właśnie taką radością, bo potrafię się cieszyć naprawdę czasami z maleńkich rzeczy. Tutaj nie tylko już chodzi właśnie o sztukę, o muzykę, ale na przykład rano wyjdę, prawda, na dwór i słyszę śpiew ptaszków i to jest takie naprawdę piękne, to jest takie radosne. I no chciałam tylko tyle powiedzieć, że właśnie sztuka jest, moim zdaniem jest bardzo ważna i na pewno spełnia wielką rolę właśnie w życiu ludzi. To tyle. Bóg zapłać.
Dziękujemy Ci za to świadectwo, nasi prelegenci, siostra, ksiądz.
Coś ja miałem takie pytanie, czy śpiewasz, ale chyba już nie mamy słuchaczki na antenie.
Już nie.
Bo może to jest jakaś droga, tak? Że najpierw słuchamy, najpierw gdzieś tam doświadczamy tego, co jest piękne, a potem sami się w to włączamy, bo to też jest jakby ta droga ze sztuką, że to nie musi być od razu wielka sztuka, to nie musi być coś, co będzie, nie wiem, sławne za 300, 500, 700 lat, tylko tak naprawdę to, co my robimy, to, czym my się zajmujemy, ma być sztuką taką dla nas, no, rozumianą jako coś pięknego, jako coś, co my tworzymy, ale z drugiej strony, no to właśnie ma gdzieś dziać się w nas, w środku.
Chcielibyśmy też odbanalnić wszelkie takie postrzeganie właśnie takich uczuć, radości, czy uniesienia, czy zachwytu, ponieważ czasem uważamy, że one może są takie zbyt, właśnie są to zbyt duże emocje, że pozostaniemy tylko na nich, może to jest dziecięce, może to jest niemodne, może to jest w ogóle nieduchowe, tylko takie bardzo infantylne. I to my w pewien sposób też stawiamy wtedy granice działaniu Bożemu, bo nie chodzi o to, co jest w tym momencie, ale o to, co się z tego zrodzi. Dlatego sztuka to tak naprawdę jest nasza odpowiedź na to doświadczenie. I my w pewnym momencie mamy propozycję do tego, żeby odpowiedzieć, żeby tworzyć. I teraz co będę tworzyć? Czy tą materią tworzenia będą na przykład relacje, że dzięki odbiorowi tego komunikatu pozytywnego dzisiaj rano, tej Bożej sztuki na świecie, naturalnej sztuki, ja wzbudzę w sobie radość i z tą radością będę lepiej funkcjonować w zbiorowiskach, które na przykład są smutne, z ludźmi, którzy na przykład przyszli dzisiaj przebici, czy potrzebują chociażby dobrego słowa.
Ja sobie myślę, jeszcze tak jest, że młodzi ludzie tak często, ja tak miałem kiedyś tak, jak byłem taki młodszy, to kiedyś tak miałem, że jak miałem takiego doła wielkiego, nie, bo tam ktoś mnie rzucił i tak mi się generalnie smutno zrobiło, to zaczynałem pisać wiersze. Nie, dzisiaj one są głęboko w szufladzie i nie wracamy do nich, bo może niekoniecznie były najpiękniejsze, ale to jest ta przestrzeń, którą myślę, że młodzi ludzie gospodarują sami dla siebie, tak? Że nagle w szkole to tak może byśmy niekoniecznie czytali te wiersze i zastanawiali się, co autor miał na myśli, ale za chwilę sami coś napiszemy, bo nie wiem, 2-3 słowa, 3 zdania i nagle ktoś odkrywa, że no nie jest to takie najgorsze, tak? Że można by się tym może i pochwalić, jak komuś, nie wiem, przyjacielowi, przyjaciółce gdzieś to komuś pokazać. I z tego powstanie nagle okaże się, że ktoś ma faktycznie dar pisania czy tworzenia tej poezji, a inni, jak mamy z tyłu naszych grających, być może też tak to odbierają. Ja nigdy talentu muzycznego nie miałem, więc zaprzestałem grania bardzo szybko. Nauczyłem się tylko dwóch kolęd. I to było wszystko. Więcej nie umiem. Jeszcze Deszcze niespokojne umiem zagrać, tak?
Ale myślę, że to jest... z więzienia.
Tak, ale wyobrażam sobie młodego człowieka, który ma gitarę, umie na niej grać, siada wieczorem u siebie w mieszkaniu, w pokoju i próbuje coś tworzyć, tak? Niekoniecznie gra szlagiery rocka polskiego, tylko gdzieś robi coś swojego. Za chwilę znajdzie jeszcze parę słów albo jakieś emocje, które w tym wyrazi. I to myślę, że to jest właśnie to, co ojciec pyta, czego szukamy, tak? Takie odkrywanie, czy tego, szukanie tego pogranicza, tak? Że to nie musi być z jednej strony narzucone, to nie musi być coś super wielkiego, że teraz będziemy korzystać z Szekspira i tylko on wyrazi nasze uczucia, bo napisał kiedyś sonety, tylko no to jest coś, co we mnie się gdzieś tam też rodzi.
I tutaj jeszcze wskoczę na słowo. Nie chodzi też o wielkie rzeczy, które mają się zrodzić. Nie tylko wielkie rzeczy mamy odbierać, ale też niewielkie mają się zrodzić. Czasem jest taka presja sukcesu. Jak już zacząłem pisać wiersze, czy zaczęłam pisać wiersze, to oczywiście za miesiąc muszę wydać tomik, prawda? Niech rodzice zbierają pieniądze. Nie, to absolutnie nie o to chodzi. Bo pierwsze pytanie jest takie, co mi daje to doświadczenie? Jak ono mnie kształtuje? To nie jest na sprzedaż, niekoniecznie jest na sprzedaż. Najpierw jest jakby do mojego wzrostu, do jakiegoś mojego rozwoju. Toż do zaobserwowania tego, co się dzieje. No bo wszyscy wiemy dobrze, że tym, co najbardziej nas chroni przed bałwochwalstwem, przed taką nudą i też przed beznadzieją, jest po prostu wdzięczność wobec darów Bożych, które otrzymujemy. Jak widzę, że Pan Bóg w takiej ciemnej osobowości coś wskrzesza, no to mu po prostu dziękuję i się tym cieszę i chcę się po prostu człowiekowi żyć. Zatem twórczość też pobudza do życia nieustannie. I warto tej twórczości w sobie pozwolić istnieć, a nie porównywać od razu z innymi, określać, ja już byłem najgorszy, bo tylko dwie kolędy zagrałem, tak?
Nie, więc najgorszy.
Tworzyć. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne, bo też jest naszą taką autoekspresją. Pozwala też siebie poznać, no i tym samym siebie formować. Jak już siebie poznajemy, to łatwiej jest coś ze sobą później zrobić konstruktywnego.
Ja chciałem powiedzieć, że nie byłem najgorszy. Że te kolędy miały mój własny aranż.
Przepraszam najmocniej.
Ale nawet na tym przykładzie. No dobra, słoń mi nadepnął na ucho, ale ja sobie wymówię, nie, jestem muzykiem. Na przykład.
Tak, to jest właśnie ta konstatacja, o którą nie chodzi. Aha. Bo to już od razu muszę być kimś. A nie mógłbym zostać sobą? Czy od razu muszę się dookreślać? Jestem muzykiem, jestem poetą, muszę stać się nagle kimś wielkim. A dlaczego nie mogę się ucieszyć tym, że jestem sobą i nagle dzieje się coś takiego ciekawego? Może potraktować to jako drogę odkrycia, drogę jakiejś przygody, prawda? Ktoś, kto kocha przygody, zarazem nie szuka tego, żeby być od razu Kolumbem tego przekonania. Kochać przygody, cieszyć się doświadczeniem. A nie od razu musić sobie na drzwiach umieścić jakieś etykietki.
Nie, jak mu nie wychodzi to śpiewanie, to niech robi coś innego. Jak mu tak,
jak mu tak
przyjaciele, rodzice powiedzą, że może jednak nie, to może niech posłucha, nie? Że to tak można się zająć się czymś innym w życiu, nie? Można być w sztuce czegoś innego lepszy, tak? My tak trochę może banalizujemy, czy ograniczamy tą sztukę, nie wiem, do śpiewania, pisania, życia teatralnego, ale tak naprawdę ta sztuka życia codziennego pewnie też jest ważna, że ktoś teraz przychodzi mi do głowy, kiedyś jak miałem takie ciężkie dni z prasowaniem koszuli i ktoś mi pomógł, to stwierdziłem, że po prostu to jest jakieś najważniejsze na świecie. Jak ktoś umie prasować dobrze koszule, tak że one są niewymięte i idealnie wyprasowany, to stwierdziłem, że naprawdę takim ludziom tylko Nobla.
A co jeszcze w takim wypadku? Mam głębokie gdzieś tam doznania religijne, tak? Jestem na modlitwie, a może ktoś rzeczywiście coś śpiewał w kościele, jakiś półmrok. To są pewne okoliczności, które pomagają, wzbudzają we mnie coś, może jakieś takie uczucie, emocje. Ale przychodzę i nagle z tego wszystkiego, chociaż jestem bez talenciem na przykład, no doszczepmy się tej muzyki, pięknej muzyki, przychodzę i wiem, wymyśliłem piosenkę, nie wiem, tam 7 słów czy ile, 4 takty i dla mnie to jest niesamowita wartość, bo to się zrodziło podczas modlitwy. Ktoś przyjdzie z boku i powie, no dobrze, no. I wie, że to takiej wartości aż muzycznej nie ma. I co w takim wypadku? Bo tutaj znowu mamy takie pogranicze.
Tak, Tak, mogą się tutaj wydarzyć dwie sytuacje. Pierwsza sytuacja, która sprawdziła się w przypadku Norwida. Pisał przecież na kartkach, było to składowane w domu opieki. Część tych rzeczy w sposób nieodżałowanych dzisiaj dla nas zostało spalonych. A uznano to, co znaleziono na tych skrawkach, uznano za wielkie dzieła. Druga rzecz, czy nie mógłbym najpierw ja się tym ucieszyć i nie zastanawiać się, co inni powiedzą. Przecież nie musimy żyć na oczach innych. Najpierw na swoich i Bożych.
Tutaj mamy kolejne pytania.
Ksiądz Przemysław, diecezjalny duszpasterz młodzieży w Łodzi. Ja z uwagą słucham tej audycji i siostra bardzo pięknie powiedziała, że człowiek jest twórcą sztuki, bo tak rzeczywiście jest i ją tworzy w swojej wolności. Ale mam pytanie, kiedy ta wolność może stać się samowolą? Przecież mamy do czynienia z profanacjami w sztuce, nawet z bluźnierstwami. I dzisiaj chcemy przed tym przestrzec naszych młodych. Jak byście się do tego ustosunkowali?
Może zacznę od definicji bluźnierstwa, którą postawiło przysłowie etiopskie. Kiedy bluźnisz, to plujesz do góry i pwocina spadnie ci na głowę. Nie obawiałabym się żadnych bluźnierstw. One w swoim oddźwięku tak naprawdę na tego człowieka, który się ich dopuścił, będą oddziaływać. Nie musimy Pana Boga bronić. On jest Panem tej rzeczywistości. Do Niego należy każde słowo. Czasem tak jest, wydaje mi się, Biblia też daje temu dowody. Doświadczenie, bardzo trudne nawet doświadczenie odejścia. Piotr chociażby, osoba taka dosyć nam bliska w ostatnim czasie paschalnym. Piotr. Odejście bardzo mocne. Nawet można by się zastanowić, czy nie mocniejsze niż Judasza. Zaprzeczenie, trzykrotne, wyparcie się na żywo. I potem powrót. Tak jak wszystkie drogi prowadziły do Rzymu, tak wierzę głęboko, że wszystkie drogi prowadzą do Boga. Dla nas, którzy, dla wszystkich, którzy szanują Boga głęboko, oddają Mu cześć, dla nas są bolesne te akty. Ale bardziej powinno nas boleć nieszczęście człowieka, którego to dotyka. Jak głęboka musi być jego rozpacz, że w tej rozpaczy woła aż tak strasznie. Ale wiemy, że tylko od dna można się odbić.
Ja myślę, że to jest w klimacie też poszukiwania. Że jak myślę o bluźnierstwie i myślę o czymś takim, co jest związane z takim stanięciem kontra Pana Boga, to mi się zawsze wydaje, że ten człowiek jest taki bardzo, bardzo poszukujący. Że to jest jednak ktoś, kto nawet jeśli nie odnosi się konkretnie do Boga, nie wiem, chrześcijan, tak, że nie nazywa go osobą, tylko szuka trochę, to wydaje mi się, że to jest gdzieś tam faktycznie na takiej płaszczyźnie człowieczeństwa, że on być może nie potrafi zrobić krok dalej, tak? Że my z zewnątrz, ludzie, którzy twierdzą, że są ludźmi wierzącymi, możemy popatrzeć i powiedzieć, aha, no tu tutaj jest to, powinieneś zrobić to, albo jechać na rekolekcje, albo się spotkać z jakimś księdzem, porozmawiać i tak dalej, i tak dalej. A często jest tak, że ten człowiek jest tak niepogodzony ze sobą, albo tak obrażony na wszystko, że mówi temu Panu Bogu, nie chcę cię, tak? Nawet nie chcę, żebyś istniał, bo będziesz mi przeszkadzał tak naprawdę w moim nieszczęściu, w moim takim poszukiwaniu tego wszystkiego, co we mnie jest takie super niepoukładane, nie? I myślę, że tu jest też to, co my mówimy o sztuce, która często bluźni albo jest sztuką taką kontra Pana Boga. Nie? Czy to nie jest pytanie właśnie tak jak siostra tu zaczęła, tak? Że nawet jeśli jesteśmy kontra Pana Boga, czy idziemy w tą stronę, to czy jednak nie próbujemy z Nim jakoś dialogować, tak? Nie próbujemy się z Nim pokłócić. Ileż jest takich przypadków?
To jest taki przypadek, kiedy ktoś, nie, to jest osobiste, ja bluźnię, przeciw Panu Bogu, nawet w sztuce, ale bluźnie. I to jest mój osobisty teraz przypadek. Ale co na przykład z takim człowiekiem, który ma wątłą wiarę w tym momencie i on patrzy i widzi tą sztukę, w której ktoś rzeczywiście bluźni przeciw Bogu, obniża poczucie sakrum gdzieś dookoła i ten człowiek, który jest ta nitka taka jeszcze, trzyma go przy Bogu. Co się wtedy dzieje z tym drugim człowiekiem?
Wtedy miejmy nadzieję, że zaczyna myśleć. Bo i tak bez myślenia, to jest jeszcze taka rzeczywistość. Troszczymy się cały czas o innych, prawda? A przecież tak naprawdę wizerunek też wspólnoty Kościoła zależy od nas. Od tego, jacy my jesteśmy, prawda? Więc jeżeli ktoś wątpi, my nie wiemy, co się stanie. Nie mamy pojęcia. Możemy założyć kilka rozwiązań. Jego odpowiedzi na taką sztukę.
Bo teraz idąc jakby odwracając ojca pytanie, czy ten problem, że teraz być może on widząc to, będąc tak bardzo wątpiącym, stwierdzi, no nie, no tak nie może być, tak? Ja muszę to zmienić. Ja muszę temu komuś wytłumaczyć, że on musi iść w drugą stronę. Tak, że teraz ja staję się mocniejszy, bo jest ktoś, kto idzie nie w tą stronę, w którą ja bym chciał, tak? Że teraz ja jakby odwracam się w tą drugą stronę i mówię, no nie, to ja będę mocniejszy, nie? Ja myślę, to też przykład taki może nie do końca konkretny, ale też jest tak, że nie wiem, widzę coś, co jest takim bohomazem w kościele i mówię, Matko Boska, no to trzeba zabrać z tego kościoła, tak? Bo to tu nie pasuje, bo to zupełnie tu psuje wszystko, tak? Cały ogląd mojego myślenia o tym kościele, czy o tej architekturze kościoła i tak dalej. I myślę sobie o twórcach kultury, którzy nagle wchodzą do takiego kościoła i mówią, to my się tym zajmiemy. To niech już ten przysłowiowy proboszcz, ktokolwiek, da sobie spokój ze sztuką. My mu zrobimy naprawdę, co on będzie chciał, ale niech on sam nie maluje na przykład.
Myślę, że warto tutaj poruszyć jeszcze jeden problem, jeśli można, zanim padnie następne pytanie. Dlatego, że tak naprawdę bluźnierstwo i trudne sytuacje wskazują też nam na wielki dramat, jaki dany człowiek przeżywa w sobie. Bo każde zwrócenie się przeciwko Bogu jest zwrócenie się przeciwko własnemu Twórcy. Jak straszna jest trauma osobista. Bardzo często zwracamy uwagę tylko na to, co jest na zewnątrz, a pomijamy człowieka. A Jezus mówił o zupełnie innej postawie. Pamiętać o człowieku. Prawda? Potępiamy czyn, tak, ale nie możemy zniszczyć człowieka. I to jest znowu pogranicze. Jeżeli tu nie będzie miłości, Augustyn powiedział, że wszystko należy tak interpretować, żeby pierwsza była miłość, tak jak Jezus nakazał. Zatem pytanie o miłość. Czy ona czasem nie każe nam też poczekać?
Mamy kolejne pytanie. Jak masz na imię?
Mateusz. Tutaj wracając trochę do początku, sztuka, chciałem zadać pytanie, jak rozróżnić tą sztukę właściwą, bo wiadomo, jest bardzo cienka granica czasami, tą sztuką, która w nas pomnoży wiarę, a która może nas też oddalić od wiary. I chciałem zapytać, jaki jest sposób albo metoda na znalezienie tej właściwej sztuki, która w nas pomnoży tą wiarę.
To jest dobra relacja z Twórcą wszelkiej sztuki, czyli z Bogiem. Dobra relacja z Duchem Świętym. Zaproszenie Jego. To On jest tym, który najlepiej pozwala nam rozeznać. On osądza, czyli oddziela jasno w naszym sercu. Stąd myślę, że wzywanie Jego, paradoksalnie, prawda? Taki świecki temat, sztuka i wiara. Prawda? Będziemy to sobie dywagować intelektualnie. Nie. Chodzi o głębokie doświadczenie ducha. On nam pozwoli na takie rozeznanie i na decyzję. No bo co z tego rozeznania? Zostaję czy odchodzę? Wyłączam audycję czy słucham dalej?
Ale jeszcze w kwestii tego, no dalej się pojawia, że jest ta sztuka jedna, która mnie odwodzi od wiary. Chociażby tutaj realizujący tę audycję, pan Paweł, który na różnych warsztatach dziennikarskich młodzieży pokazuje, ile jest w muzyce teraz na przykład, czy w rozgłośniach radiowych, ale to ta muzyka po prostu działa. Ja ją słyszę też w samochodzie, kiedy jadę. Jest przekazu podprogowego. I mi pokazuje, gdzie to jest ukryte. I ona już jest celowo tworzona. Widać, to jest cel w tym. No bo nikt sobie nie tworzy przekazu podprogowego tak przypadkiem. I tam jest ukryty na przykład sformułowania satanistyczne, tak? I teraz, gdzie tu jest ta granica? I to jest... Ja wiem, że to jest takie śliskie i ciężkie, ale jest to pytanie.
To ja się posłużę autorytetem Benedykta XVI, który mówi na zakończenie rekolekcji, podsumowując rekolekcję kardynała Ravasiego, które dotyczyły sztuki wiary i sztuki modlitwy, Benedykt podsumowuje i mówi takie słowa. Eminencja, wychodząc od psalmów i w oparciu o nasze codzienne doświadczenie, wyraźnie zaznaczył także, że owemu bardzo piękne, które Bóg wypowiada przez na początku stworzenia, nieustannie przeczy w tym świecie zło, cierpienie i zepsucie. Wydaje się niemal, jakby zły duch chciał nieustannie oszpecić stworzenie, aby zaprzeczyć Bogu i czynić nierozpoznawalnym jego prawdy, jego piękno. W świecie tak silnie naznaczonym także przez zło, to Słowo Boże, czy odwieczne piękno i odwieczna sztuka, musi się ukazać jako wcielony Syn, wcielone Słowo, ukoronowany cierniową koroną, a jednak właśnie w ten sposób, w tej cierpiącej postaci Syna Bożego, zaczynamy dostrzegać najgłębsze piękno naszego Stwórcy i Odkupiciela. Ja bym to tak rozumiał, że z jednej strony ten Bóg jest piękny, ten Bóg jest dobry. Jak zaczyna i stwarza, to mówi, że wszystko, co stworzy, było dobre. Nawet bardzo dobre. I nagle wiemy, że pojawia się ten element zła. I teraz on zawsze będzie. My nie jesteśmy w stanie go wyplenić, pozbawić się go trochę, ale z drugiej strony pytanie jest, na co patrzymy. Czy ja patrzę i szukam tego piękna w sensie Pana Boga, czy będę teraz odkrywał to zło, pokazywał i nieustannie go śledził i mówił o tu. Nie, bo za chwilę się trochę zapętlimy w tym naszym myśleniu i będziemy szukać zła i zapomnimy o Panu Bogu.
Ale problem chyba polega na tym, że ja nie muszę szukać tego zła w sztuce, to zło mnie atakuje, czy chcę tego, czy nie chcę. I jak właśnie się bronić przed tym?
To jest sztuka ze swojej natury, ma ewokować w nas decyzję. Przeżycia prowadzą do decyzji. To podejmuję decyzję, odchodzę. Kiedy sztuka jest dla mnie jawnym doświadczeniem zła, to ja odchodzę. Szukam tej, która prowadzi mnie do dobra.
Nie jesteśmy w stanie tego jakby wyłączyć, tak? To jakby w nas możemy powiedzieć, że nie, tego nie chcę, albo to twierdzę, że jest niewłaściwe. Natomiast nie da się jakby totalnie z tym wygrać. Przynajmniej takie jest moje zdanie, że jakby to musi być gdzieś taki moment, gdzie właśnie ja podejmuję decyzję.
To jest tak jak z istotą zła. Mamy na przykład na tej pięknej kartce, którą tutaj mamy, kartce przedstawiona jest kompleta, prawda? Kiedy ją Państwu pokazuję, Państwo mówicie, no jest tam druk, prawda? Zapisana kartka.
Słuchacze sobie to wyobrażą.
Tak, słuchacze sobie, dziękuję serdecznie. Tak, to jest właśnie, w tym momencie korzystamy z różnych kanałów przekazu. Również wykorzystujemy naszą wyobraźnię. Co ciekawe, nikt z nas nie powie, ile tu jest, jak tu jest dużo wolnego, białego miejsca. Zło jest jak dziura na całości. Taka jest też filozoficzna definicja zła, prawda? To jest po prostu brak. Ono jest wtórne. Dlatego też nie traktujmy go jako coś organicznego, pierwotnego. Ono jest wtórne. Wtórne na pięknie stworzonym przez Boga. I Bóg na to pozwala. My ludzie walczymy, jesteśmy zdania, że powinniśmy zło usunąć, a Bóg pozwolił, dopuścił. I Apokalipsa powie, że jesteśmy tylko zwyciężający. To Jezus będzie walczył, On dopuścił.
A ja skończę. Właśnie, bo Bóg walczył. Jak nie walczył? Walczył Jezus, nie? Umarł.
Mogę skończyć Benedyktem? Ja skończę Benedyktem. W ciszy, w ciemnej nocy możemy jednak słuchać słowa. Wierzyć to nic innego, jak pośród mroku świata dotknąć ręki Boga i tak w ciszy słuchać słowa i patrzeć na miłość. I ja myślę, że to jest, dla mnie jest to bardzo proste, z drugiej strony tak głębokie, że pewnie nieustannie trzeba się tego uczyć, że to nie szukanie zła, to nie na siłę piętnowanie zła, bo ono nam nic nie da, bo my będziemy ciągle się zapętlać w tym samym. I dla mnie to jest jednak ten moment, że ja mogę powiedzieć, a rób sobie co chcesz, trochę mówiąc tak kolokwialnie, ja będę patrzył na Pana Boga, ja będę szukał tego piękna i będę rozbijał to wszystko, co wokoło mi przeszkadza trochę.
Jeśli może jeszcze element reklamy, to jako taka modlitwa wieczorna i taka refleksja po, zapraszam wszystkich też do przeczytania sobie drugiego i trzeciego rozdziału Apokalipsy, gdzie jasno autor wyakcentowuje pragnienie Jezusa, trzymaj się mojego słowa. Mówi, doceniam, że nie zaakceptowałeś zła, ale trzymaj się mojego słowa. Nie ma tam wystąp przeciwko szatanowi. Trzymaj się słowa, tego, co jest pewne, co jest piękne. Gdzie tu uwaga? Gdzie ma akcent spoczywać?
I jeszcze będzie jedno pytanie, a później coś zaśpiewamy. Na pewno coś zaśpiewamy. Bardzo proszę, jak można imię?
Gosia. I chciałam właśnie wrócić do tego tematu. Zarówno siostra, jak i ksiądz powiedzieli, że mamy wybierać między dobrem i złem. Tyle, że my młodzi ludzie, wybierając czasami dobro, narażamy się również na zło. Wracając do tych piosenek, których my młodzi słuchamy. Słuchamy przeróżnych wykonawców, którzy śpiewają naprawdę pięknie. Ich słowa są piękne, są głębokim przesłaniem. Jednakże, jak to kiedyś było w jakimś kazaniu, nawet te słowa czytane od tyłu są słowami szatana i godząc się na dobro, którego słuchamy, jednocześnie godzimy się na zło. I jak tego uniknąć?
My przynależymy do Boga, nie należy się bać. Jeżeli szukamy Boga, proszę się nie obawiać niczego. Do Niego przynależymy. To On jest naszym obrońcą. On jest tym, który kieruje. Jeżeli tylko szczerze, nie chodzi o jakąś deklarację i potem nie robienie nic. Jeżeli tylko szczerze naprawdę cały czas z Nim współpracujemy, to nie ma, czuwanie nie polega na tym, że wszyscy stanowią dla mnie zagrożenie, prawda? Jestem czujny, więc wszędzie może mnie spotkać zagrożenie. Czujność polega na tym, stoję w drzwiach i oczekuję przychodzącego Boga. Na tym polega czujność, do której zaprasza nas Pismo, czyli ukierunkowanie na Boga, a nie na wrogów.
Ja też myślę o pokusie, że to tak jakbyśmy chcieli trochę rozmawiać o pokusie, tak? Że z jednej strony możemy się jej bronić, możemy ciągle mówić o tym, że walczymy, co wcale nie znaczy, że jej nie będzie, że ona się ciągle gdzieś nie będzie pojawiać. I myślę, że z tymi piosenkami też tak jest, że one się pojawiają i teraz my gdzieś pewnie właśnie idąc w stronę Pana Boga, nagle dzięki Bogu, tak, Jego działaniu odkryjemy, że może jednak nie, może to nie jest ta moja droga. Może faktycznie uwierzyć tym ludziom, którzy mówią. Ja nie lubię takiego demonizowania, tu już padło to dzisiaj to sformułowanie. Nie lubię tego demonizowania, żeby się wszędzie obawiać tego zła. Nie? Jednak ten szatan jest mniejszy od Pana Boga.
Jest stworzeniem, które było stworzone jako piękne i odmówiło zachwytu tym pięknym.
Czas na zespół, a później wracamy i będziemy również odbierać telefony. Przypomnijmy numery telefonów 56 655 23 55 i ostatni taki sam numer z końcówką 66. I również można zadawać tam pytania na czas wzrastania na Facebooku, czasu wzrastania. Zespół Cantate Domino. Zespół Cantate Domino zaśpiewał nam piękną piosenkę. Jaki był tytuł tej piosenki? Z wszystkich sił. Z wszystkich sił. Daliśmy z siebie wszystko, co mogliśmy, a jeszcze chyba z siebie damy. I tak piszecie tutaj na przykład na mail Czasu Wzrastania, czyli czw@radiomaria.pl. Według mnie największą ze sztuk jest życie. Jeśli wiara w nim jest żywa, to nie jesteśmy umarli, czyli świadczymy życiem o wierze. Każdy dzień przeżywamy z Bogiem oraz nasze troski i problemy tworzą niezwykłą symfonię, która rozbrzmiewa w naszych sercach. Dialog o wierze prowadzimy między sercem, które kocha Boga, a rozumem, które weryfikuje zachowania i poglądy ludzi nas otaczających.
Super.
Świetne, aż za nie mówiliśmy. Ja bym jeszcze chciał ze dwa przeczytać takie.
Tak, na razie ciekawe. Dziękujemy. Była świetna konkluzja.
Alicja napisała do nas. Bóg stworzył człowieka i dał mu dar tworzenia, aby mógł upiększać ten świat. Patrząc na sztukę, która jest moją wielką pasją, zachwycając się jej pięknem, jednocześnie odkrywam Boga. Myślę, że sztuka może bardzo zbliżyć nas do Boga. Już w pierwszych wiekach ludzie poznawali Boga właśnie przez sztukę. Takim przykładem jest Biblia Pauperum czy różne obrazy. Ludzie budując świątynie starali się, aby były jak najpiękniejsze, by budowle się podobały Bogu. Sztukę i wiarę łączą także pieśni, zarówno tekst, jak i melodia, które mogą ułatwiać modlitwę. Jeśli coś tworzę, no, gratulujemy, staram się pamiętać o tym, że nie tworzę tego sama z siebie, ale jest to darem Boga dla mnie.
Super.
Jeszcze jeden tekst. Nie wspomnę, ile Katarzyna ma lat, ale pracując w szkole podstawowej, nie, bo jest bardzo naprawdę młoda.
Młoda duchem.
Pracując w szkole, nie, naprawdę młoda jest. Pracując w szkole podstawowej jestem młoda duch, o, nawet napisała. Jestem młoda duchem i ciałem. Ale rzeczywiście, sztuka wyraża wiarę. Nasi uczniowie na kolejnym już przeglądzie religijnym wyśpiewują swoją radość wiary. Ja sama, to znaczy w chórze, a na tym przeglądzie śpiewałam. I wiem, że wtedy wyśpiewuje się głębie serca. Śpiewam swoją wiarę już od wielu lat, od kilkunastu. A szczególnie lubię śpiewać w natchnieniu kadzidłowym, w czasie Triduum Paschalnego i w ogóle.
Dziękujemy serdecznie za te wszystkie zapisy. Myślę, że ich jest znacznie więcej, dlatego że one też z waszej strony są dla nas takim oddźwiękiem, że nie mylimy się w tych poszukiwaniach. Oczywiście stoją za nami wielkie autorytety. Tutaj jeszcze jedno nazwisko nie padło, a powinno. Hans Urs von Balthasar, który przecież mówiąc o Bogu mówił o pięknie, no dobru i pięknie. Więc myślę, że dziękuję serdecznie za te wszystkie głosy. I tutaj jeszcze jeden taki aspekt z tego nowego opracowania na temat wiary, na temat credo wydanego specjalnie na Rok Wiary przez Jedność. Wierzący to ten, kto został przez wiarę zdobyty, to nie posiadacz. Można by było dodać tylko to twórczy odbiorca.
Podejmiemy telefon. Bardzo prosimy.
Halo, ja do Czasu Wzrastania 15 lat.
Tak, słuchamy. Jak masz na imię?
Kasia.
I słuchamy cię, Kasiu.
Ja bym chciała powrócić do tego, co państwo mówili na początku audycji, że kultura, sztuka może nawrócić. Ja sama jestem takim przykładem dobrym. Nie wiem, czy dobrym, nie wiem, czy złym. I obejrzałam w Sylwester film o Janie Bosko. 3 godziny trwał, ale on tak mną wstrząsnął totalnie, że od tego czasu chcę być święta, staram się. Są mniejsze potyczki, słabości i te, ale sztuką naprawdę można wielbić Boga. Ja sama piszę wiersze, mamy już tomik wiersz, drugi będzie niedługo drukowany i sama napisałam wiersz uwielbienia o Bogu. Wielbiłam Boga i uważam, że dzięki sztuce można przenosić góry, bo nieraz Przepraszam, że to tak nieskładnie brzmi. Halo, jestem na antenie?
Cały czas, cały czas. Słuchamy cię.
Że...
Mówiłaś ostatnio, no, że sztuką można tak... góry przenosić.
Tak. Góry przenosić i ten film Jan Bosko dokończył nawrócenia. Są pewne piosenki, które sprawiają, że poczułam dzięki pewnej muzykalowej piosence, moje serce bije tak jakby z sercem Jezusa, że gdyby nie serce bijące Jezusa na krzyżu, to moje by nie było. To było szaderskie uczucie.
A co to za musical?
I dzięki sztuce jest naprawdę cudownie. Gram w teatrze. Aha. I apeluję do moich kochanych młodzieży z Opola, zorganizujmy taki dialog sobie w diecezji opolskiej. I mogę jeszcze kogoś pozdrowić?
Bardzo prosimy.
Więc pozdrawiam Grzesia Krukowskiego, Gosię Kulczak, moich rodziców, którzy mamę czytającą i siostrę i tatę oglądających, was i mojego księdza proboszcza, którego staram się odmłodzić. I powiedzcie coś mojemu księdzowi proboszczowi, że dla młodych warto organizować spotkania.
Kasiu, ja myślę... Myślę, że to jest wasza rola. Jak już chcecie mieć jakieś inicjatywy w parafii, to warto sobie wtedy z własnym proboszczem porozmawiać tak i jakoś nakłodzić. Ale dziękujemy ci za ten głos. Dodałaś nam też dużo też do myślenia i dużo takiej radości w nas wniosłaś. Ksiądz Damian.
Dialogi młodych to właśnie jest jedna z form nowej ewangelizacji. I to jest niesamowite, że tam też tej nowej ewangelizacji jest miejsce dla sztuki, że nowa ewangelizacja to nie tylko sama gitara, ale to jak słyszymy chociażby po naszym zespole Cantate Domino.
Tam już niektórzy próbowali wyszukać się instrumentu, bo tam padło gitara, pianino, basówka, perkusja i skrzypce. Jeszcze dodam, że jeszcze są dwa instrumenty i czekam na te dwa instrumenty na Facebooku.
Taki dziwny flet.
Bardzo przepraszam.
Tak, właśnie myślę o nowej ewangelizacji, żeby mieć taką świadomość, że muzyka może być naprawdę na wysokim poziomie. Młodzież, która tworzy zespoły, są przecież po szkołach muzycznych, mają swoje pasje, grają gdzieś w jakichś innych, mniejszych zespołach. Często nam się właśnie wydaje, i tu mam takie pytanie tutaj do prelegentów, jak to jest nową ewangelizacją? W jaki sposób sztuka może być dobrą formą dla nowej ewangelizacji?
To ja może na razie na pograniczu pytania, jeśli można. Najpierw odwołując się do tego w ogóle, co to jest nowe i do formy. Nowe to nowe rozumienie. Nowa ewangelizacja to nie coś przybywającego, czego do tej pory nie było. To jest nowe rozumienie tej dobrej wiadomości, która została nam przekazana przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Nowe rozumienie tej dobrej wiadomości. I teraz to nasze nowe rozumienie musi być z najwyższej półki, bo wiadomo, że godne Boga, czyli na poziomie. Na poziomie najwyższym, poziomie duchowym, wiadomo, że poziomu nie osiąga się na dzień dobry. Trzeba na niego wchodzić, tylko żeby nie zaprzestać tego nowego rozumienia na coraz wyższym poziomie.
Ja bym się jeszcze odwołał, jeśli mówimy o nowej ewangelizacji, to też do tego, od czego zaczynaliśmy, że tu ta sztuka, dla mnie ona niekoniecznie musi być sakralna, albo nawet nie musi być sakralna, żeby odwoływać do Pana Boga, czy odnosić do Pana Boga, bo to są te różne przestrzenie, na których my szukamy. I ja mam taki sztandarowy przykład, że ktoś robi żywot świętego Franciszka, z całą miłością i do świętego Franciszka, i do jego żywotu, ale myślę sobie, że jak to jest zrobione na takim niskim poziomie, albo to jest takie, że no zróbmy coś, niech to będzie, no dobra, to niech będzie święty Franciszek, bo to najprościej, tak, tam się w te róże porzuca, pogłaska pieska, już będzie okej, nie? To wydaje mi się, że to chyba nie, bo to nie jest to, o co chodzi też w nowej ewangelizacji. Co nie znaczy, że możemy, idąc nawet za myślą kardynała Ravasiego, który na rekolekcjach papieskich przytacza ludzi, którzy nie mieli nic wspólnego z wiarą, z Kościołem, tworzyli, nie wiem, pisali piękne sztuki teatralne, tworzyli piękne rzeczy literackie, i on przywołuje ich, że nagle dotknęli czegoś, co może być odkryciem człowieka, co może być odkryciem takich wartości czy takiej głębi, która faktycznie może odwoływać do czegoś więcej. I tu myślę, że ta nowa ewangelizacja dobrze by było, czy nawet najważniejsze jest to, żeby ona faktycznie dotykała tego, co na takim wysokim poziomie, że też Ewangelii nie da się przekazywać, jeśli to jest miałkie, jeśli to jest takie no niekoniecznie idące też z duchem czasu takim dobrze rozumianym, takim duchem czasu, który faktycznie jest na tym poziomie, na którym ci ludzie mogą to odbierać.
I wydaje się, że tutaj dużym wyzwaniem jest właśnie ukazywanie piękna Boga. Dlatego, że ukazywanie brzydoty, grzechu jest bardzo proste. To nam przychodzi z wielką łatwością. Pokazać coś brzydkiego, niedobrego, wytknąć komuś błąd, o to się nikt z nas nie musi starać. Ale teraz wyobraźmy sobie, że na przykład ktoś nam proponuje mówienie o pięknie Boga, załóżmy przez 1,5 godziny. To już jest solidne wyzwanie, bo poza tym, że powiemy o miłości i miłosierdziu, to powoli usta zaczną nam się zamykać. Piękno Boga, jak my je postrzegamy, czy je kontemplujemy? Tutaj nasza rozmówczyni telefoniczna poruszyła jeszcze jeden aspekt wychwalania Boga. To nie jest taka kakofonia dźwięków, które sami wydajemy, i taki samozachwyt, ale wychwalanie Boga jest kontemplowaniem Jego piękna, dostrzeganiem Go w coraz to nowych wymiarach. I wydaje mi się to tutaj taką głęboką wskazówką do nowej ewangelizacji. Właśnie akcent na piękno, na szukanie tych różnych aspektów piękna, jakie Bóg nam daje. To jest wyzwanie.
Jest pytanie?
Mówimy o relacji wiary i sztuki, ale wiara nierozerwalnie wiąże się z miłością. Stąd moje pytanie, jaka jest relacja miłości i sztuki i czy miłość może być sztuką?
Święty Wincenty, nasz założyciel księdza zgromadzenia i mojego, powiedział, i księdza Damiana, powiedział, że miłość jest twórcza aż do nieskończoności. I to jest, myślę, najlepsze łącze.
Zaraz wrócimy do dalszych pytań.
Ojcze Tomasz Chmielewski, Paulin z parafii Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej w Toruniu. Chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich na koncert zespołu Gospel Rain w najbliższą sobotę.
Na koncert zaprasza Domowy Kościół oraz Duszpasterstwo Akademickie Drabina Jakuba z parafii Paulinów.
Koncert Uwielbienie z Gospel Rain robimy po to, aby cieszyć się zmartwychwstaniem naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby świętować to, że On zwyciężył grzech, zwyciężył śmierć, że w Nim możemy być wolni.
Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie www.toruń.paulini.pl oraz na Facebooku facebook.com/uwielbienie.toruń.
Zapraszamy Was serdecznie na to wydarzenie, bo to będzie specjalne wydarzenie, wyjątkowe, które poruszy Wasze serca. Warto na nie przyjść. Jezus Chrystus na Was czeka, On będzie tam obecny. I to jest wspaniała alternatywa, żeby spędzić to popołudnie i ten sobotni wieczór inaczej.
Zapraszamy!
Koncert odbędzie się w hali widowiskowo-sportowej zespołu szkół nr 28, ulica Przyskarpie 13.
6 maja zapraszamy na Jasną Górę.
25 maja, Jasna Góra.
To jest jasne?
To jest jasne.
Nie może Ciebie zabraknąć.
Nie zabraknie mnie, będę.
Spotkajmy się razem.
Będę Tobie śpiewał całą serce.
25? Przyjadę z Kasią i Gosią, będzie super wyczepiście.
A Ty z kim przyjedziesz?
No przyjadę sobie z Krychą, z Dunkiem, Kamilem i tam paroma innymi ziomkami jeszcze.
25 maja będę na Jasnej Górze, czekam na Ciebie.
Cały czas piszecie też na Facebook Czas Wzrastania i tutaj jedna osoba, Weronika, pisze: z tymi wierszami to rzeczywiście fajny sposób na wyrażenie uczuć oraz formowania ich i oczywiście genialna przygoda. Właśnie te najfajniejsze powstają w chwilach smutku i radości. Także dziękujemy. Czy odnosimy się? Bo jeszcze jedno padło i tutaj nawet wcześniej z księdzem Domianem czytaliśmy na temat tego, że tak?
Że sztuka prowadzi do wiary, ale czy wiara prowadzi do sztuki? To jest pytanie?
Tak, bo wiara jest odbiorem doświadczenia, komunikatu od Boga. On zawsze jest twórczy. Właśnie wiara, która jest martwa, wiara bez uczynków jest martwa. Każdy uczynek jest już sztuką. Nie możemy tutaj zawężać sztuki tylko do wyrazu artystycznego. Ona ma te wielorakie swoje wymiary.
A z drugiej strony, jakbyśmy zawężyli, to mamy Jana Pawła II, który pisze Tryptyk Rzymski, w którym pisze o tym, że te słowa czerpane z pisma czekały na to, żeby ktoś je umieścił, żeby je zobrazował, żebyśmy mogli zobaczyć to w Kaplicy Sykstyńskiej, tak? Jako coś pięknego, jako coś, co jest dziełem sztuki niezaprzeczalnym. I teraz myślę, że czy są ludzie wierzący, czy niewierzący, patrzą na tą sztukę i ona w jakiś sposób wynika z wiary, tak? Z tego, że ktoś to musiał w sobie dobrze przetrawić, odkryć, wiedzieć, jak pewne rzeczy stworzyć.
A jeszcze w kwestii tego, żeby tak zobrazować. Mamy tutaj młodych, którzy grają, śpiewają, tak? Ja bym was zapytał, mam perkusistę, jak masz na imię?
Bartek.
Bartek, dlaczego grasz w tym zespole?
Bo mi się podoba.
A dlaczego akurat dzisiaj w ogóle w tym zespole i śpiewacie religijne piosenki?
No zebraliśmy się tutaj, jest tutaj dużo muzyków z różnych subkultur, tak samo wokalistek. Wszyscy czujemy coś, Boga, czujemy radość w tym, co robimy i po prostu gramy.
Gitarzysta. Masz na imię?
Michał.
Dlaczego grasz?
Dlaczego gram? No wspomagam tutaj mojego szwagra. Razem tutaj tworzymy. Szwagra basistę i tutaj założył jakby ten zespół, tak?
Szwagier basista, jak masz na imię?
Wojtek.
Dlaczego założyłeś ten zespół?
Znaczy, nie, ogólnie jako duszpasterstwo działamy, duszpasterstwo akademickie. No i jakby to samo z siebie tak wyszło jako duszpasterstwo. Każdy z nas miał jakieś do czynienia z muzyką. I ta potrzeba grania, jakby upiękniania, tak, liturgii, zarówno mszy świętej, jak i takich dodatkowych, jak na przykład dialogi młodych, spowodowało to, że się zebraliśmy, zmobilizowaliśmy i chcemy zrobić coś pięknego.
Jeszcze zadam jedno pytanie. Jak masz na imię?
Radek.
Dlaczego, Radek, grasz? Jeszcze na tutaj fortepian, pianino elektroniczne.
Przede wszystkim gram dlatego, ponieważ to lubię i jest to właściwie moja największa pasja. Jest to coś, co kocham robić w życiu. Oprócz tego jestem człowiekiem wierzącym, więc granie w zespole religijnym pogłębia dodatkowo moją wiarę.
Jeszcze przynajmniej dwa pytania zadam. Po pierwsze, podejdę do tajemniczego instrumentu, który nie został odgadnięty na Facebooku.
Jak masz na imię? Dziwny flet.
Przemek.
Grasz na instrumencie, który nazywa się?
Klarnet.
Dlaczego grasz w tym zespole?
Ponieważ chcę wychwalać Pana Boga w każdy sposób, w jaki tylko potrafię. Poza tym lubię muzykę, lubię grać.
Jak długo grasz? Nie miesiąc?
Nie. 10 lat.
10 lat, to słychać po dźwięku?
No nie. Niestety nie słychać dzisiaj.
Nie, słychać. Słychać, masz ciekawą barwę. Ale przejdźmy też do tych, którzy śpiewają. Dlaczego śpiewacie? Jak masz na imię?
Justyna.
Dlaczego śpiewasz?
Bo bardzo lubię śpiewać i jakoś tak zawsze od dziecka lubiłam śpiewać. No i...
A nie możesz śpiewać gdzieś tam, nie wiem, przy ognisku, tam sobie pójść na jakiegoś grilla i tam sobie spędzić taki wieczór przy ognisku i tam pośpiewać?
No tam też można śpiewać, ale w kościele można też wysławiać Pana Boga i bardzo lubię i kocham to robić.
Jeszcze jedno pytanie? A później ja bardzo proszę właśnie naszych specjalistów, żeby się do tego wszystkiego odnieśli. Jak masz na imię?
Ania.
Ania fajnie pokazywała, bo muszę to zobrazować naszym słuchaczom. Ręką machała tak jakby cześć albo ja nie. Ale dobrze. Rozumiemy, że to było to cześć dla wszystkich słuchaczy. Dlaczego śpiewasz?
Bo lubię.
Ale możesz sobie pośpiewać nawet... Nie, mężczyźni śpiewają przy goleniu, tak? Ale możesz sobie pośpiewać, no nie wiem, w jakichś różnych sytuacjach przy robieniu pierogów, nie wiem, makaronu do rosołu.
Nie, no tak naprawdę śpiewam, bo mój chłopak mnie namówił.
O, świetnie, bo właśnie chodzi... Basista. Bo chodziło o prawdę. Czy możemy coś na ten temat właśnie teraz to zobrazować, tą sztukę i wiarę?
W tych ojca pytaniach i waszych odpowiedziach wybrzmiało najbardziej to właśnie ta nutka osobista, ta osobista nić mnie łączy konkretnie. Ona jest różna, bardzo często nie do zwerbalizowania, stąd właśnie to rozpaczliwe machanie, może jednak nie ja. Nie do zwerbalizowania, nie chodzi o to, że jej nie ma. Nasz odbiór Boga i tego, co On jakoś rzeźbi w naszym życiu, jest właśnie taki, no typowo nasz. Chciałabym się tutaj odwołać do pewnego filmiku, który chyba 3 czy 4 lata temu reklamował ewangelizację na miasteczku studenckim w Krakowie. Niniejszym pozdrawiamy całe miasteczko i naszych braci duszpasterzy. Filmik nosił nazwę i cała ewangelizacja Nowa Perspektywa. I składał się z pytań, jaka jest Twoja perspektywa? Twoja nowa perspektywa. Moglibyśmy transformować to pytanie na potrzeby dzisiejszego dialogu. Co ja dziś odbieram od Boga? I może teraz, jak pewnie niedługo jakoś będziemy zdążać w kierunku może nie rozpoczęcia sezonu grillowania, tak, jak odbywa się w Krakowie, ale może ku spoczynkowi, to żeby tak towarzyszyła nam refleksja, co ja dzisiaj pięknego odebrałam od Boga? Jakie doświadczenie, które chce mnie poprowadzić. Może tyle wystarczy.
A ja się odwołam do piękna. Piękno, które zbawia, jak mówi Jan Paweł II, ma być zrozumiałym głoszeniem Ewangelii. Teraz jeśli my dążymy do tego piękna, to w myśl tej nowej ewangelizacji będziemy jednak przekazywać tą Ewangelię, a tak naprawdę jeśli traktujemy Chrystusa jako tego, który objawia człowieka człowiekowi, to jakbym się miał odnieść do tego, co tutaj mówiliśmy, to chyba... Jedna z solistek mówiła, że ona śpiewa, bo lubi. I to jest chyba taka odpowiedź, która właściwie z jednej strony jest najprostsza, a z drugiej strony otwiera nas na to, że ja coś w sobie odkryłem. Ja odkryłem jakiś talent, odkryłem coś, co jest moje, takie faktycznie wewnętrznie moje. I teraz mogę tym, dzieląc się z innymi, z drugiej strony też ubogacając samego siebie, faktycznie iść w stronę tego piękna, które zbawia, tego Pana Boga, który daje mi to odkrycie.
I żeby jeszcze raz wybrzmiał Jan Paweł II z listu do artystów. Wy, którzy poświęcacie życie sztuce, my, którzy tworzymy, macie ukazywać bogactwem swojego geniuszu, że świat jest odkupiony przez Chrystusa. Odkupiony jest człowiek, odkupione jest ludzkie ciało, odkupione jest całe stworzenie i to całe stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się pełni piękna.
Dziękuję. Mamy... telefon. Halo? Halo? Wiem, że jest późno, ale ktoś nam tam zasnął, tak?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, jak masz na imię?
Janina.
A pozdrawiamy cię.
Czy mogłabym pomodlić się modlitwą, którą niedawno napisałam?
Tak, jak najbardziej.
Jest taka. Piękna jesteś, Maryjo, gwiazdą jesteś zaranną. Módl się za nami do Boga, a Przenajświętsza Panno. Niebo cieszy się z Tobą, ziemia kwieciem rozkwita. Pragniemy zawsze być z Tobą każdy dzień witać. Zostań z nami, Maryjo, nigdy nas nie opuszczaj. Chcemy zawsze być z Tobą, spod Twego płaszcza nas nigdy nie wypuszczaj. Amen.
Dziękujemy Ci bardzo.
Bardzo proszę. Pozdrawiamy Cię bardzo również. Siostra jeszcze, tak?
Tak, chcemy do Twojej modlitwy dołączyć jeszcze tą modlitwę, która była znaleziona w getcie warszawskim. Dzisiaj też w szczególny sposób wspominamy to miejsce i traumę, która się tam dokonała. Modlitwa Żyda, zamieszczona przez Paula Badę w książce dotyczącej Manopello. Modlitwa, w której są słowa... I to odnośnie brzydoty, tego dylematu, który się tutaj pojawił, że może nie zawsze nasz odbiór jest taki słodki, nie wszystko jest takie piękne. Ten Żyd, doświadczając traumy, niszczenia getta, pisze: Panie Boże, wiem, że usiłujesz mnie przekonać, że Ciebie nie ma. Ale choćbyś nie wiadomo, co czynił, ja i tak nigdy nie przestanę wierzyć, że jesteś najmiłosierniejszy i najpotężniejszy.
Jesteśmy tutaj w Pabianicach, w parafii Matki Bożej Różańcowej, w której odbywają się dialogi młodych o wierze. I dziś na naszej antenie Radia Maria w czasie wzrastania chcieliśmy tak przykładowo właśnie pokazać Wam, ale z Wami podialogować na temat wiary, ale tutaj szczególny temat to było właśnie to pogranicze, czyli miejsce spotkania, a pogranicze to sztuka i wiara, gdzie to wszystko się spotyka. Pomagają nam i pomagali do tej pory bardzo tak przystępnie, można powiedzieć. Ten trudny temat nam tutaj umożliwiali zrozumienie tego trudnego tematu. Siostra Joanna Nowińska, Szarytka, i ksiądz Konrad Jaworecki, misjonarz. A to wszystko też tutaj w parafii przygotował ksiądz Damian Wyszkiewicz. I proszę jeszcze powiedzieć, księże Damianie, zanim będziemy jeszcze kończyć, bo jeszcze nie kończymy, ale zbliżamy się do końca. Co ile takie spotkania, takie dialogi w wierze się tutaj odbywają?
Co miesiąc. Trzeci piątek miesiąca o godzinie 19:00.
I co będzie za miesiąc?
Za miesiąc ksiądz Marek Dziewiecki z Radomia, który będzie miał audycję poświęconą miłości.
Dostałem informację, że jeszcze mamy telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże, siostra Janna Łukarska, córka Bożej Miłości z Pabianic.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam wszystkich, Pabianiczan i nie tylko. Bardzo się cieszę, że został podjęty ten temat, temat sztuki, temat wiary, właśnie zwłaszcza w roku wiary. I tak sobie teraz myślę, słuchając Waszych wypowiedzi, Waszej audycji, że warto się też zastanowić nad tym, w jaki sposób ja jestem artystą, w jaki sposób mogę siebie dać innym jako artysta w takim dobrym tego słowa znaczeniu. Co mogę dać dobrego? Swoje talenty, swoje uzdolności. Każdy ma jakiś talent, jaką zdolność, prawda? Ja jako córka Bożej Miłości szczególnie czuję i wiem, że takim talentem i taką zdolnością, darem jest to, że czuję się w szczególny sposób dzieckiem Boga Ojca i chcę przekazywać innym właśnie w ten sposób taki promyczek właśnie duchowości dziecięstwa Bożego innym. I myślę, że fajnie i dobrze by było zadać sobie jeszcze to pytanie, co ja mogę dać od siebie, w jaki sposób mogę dawać siebie innym, na ile mnie stać i kto jest dla mnie takim darem, kto jest dla mnie artystą, kto jest dla mnie takim wzorcem. No i podziękować Panu Bogu za to, co On nam daje, za tych ludzi, których stawia na naszej drodze. Dziękuję bardzo. Zapłać. Pozdrawiam serdecznie.
Jak siostra mówiła, to mi się skojarzył Jan Kochanowski, który mówi tak w hymnie, czego chcesz od nas, Panie? I to dla mnie to czego jest takie bardzo mocne. Bo to jest z jednej strony taki zarzut do Pana Boga, a z drugiej strony takie wręcz, że ja no muszę Ci coś oddać, tak? Że muszę się postawić w takiej relacji do Ciebie, że faktycznie jak dalej poczytamy, tam jest czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary. Tak jak patrzymy na dary Pana Boga, jak patrzymy na to, co stworzył i to wszystko, co jest takie piękne, i mówimy o Bogu jako stwórcy, jako tym największym artyście, to tak jak siostra mówi, ja mam coś takiego, mam takie dziecięctwo w sobie, którym się dzielę, które przekazuję dalej, bo to odkryłam, tak? To jest czego chcesz ode mnie, Panie? Chcesz, żebym się dzielił takim, a nie innym doświadczeniem Ciebie. I myślę, że to czego chcesz od nas, Panie, jest takie faktycznie z jednej strony w cudzysłowie powiedzielibyśmy wymuszające, ale z drugiej strony takie bardzo odkrywcze i otwarte.
A w miarę naszej uległości Duchowi Świętemu i odbioru tego piękna, które jest nam dawane, jak mówiła święta Ludwika, staniemy się narzędziami Jego działania i coraz bardziej będzie się nami posługiwał. Dziękujemy siostrze bardzo za tą fantastyczną refleksję.
Nasze rozmowy dobiegają końca. Czasu wzrastania. Ja bym chciał, żeby też i włączył się w nasze rozmowy ksiądz dziekan Ryszard Olszewski, ponieważ z tego co wiemy, to ksiądz dziekan organizuje tutaj w dekanacie te dialogi o wierze.
Staram się wspomagać i przyczyniać, by te dialogi odbywały się co miesiąc, właśnie w trzeci i piąty każdego miesiąca. Chwała Panu Bogu i młodzieży, która odpowiada na nasze zaproszenia. Kościół stacyjny, który jest w Matki Bożej Różańcowej, wypełnia się w piątki młodzieżą, gdzieś liczącą około 800 osób. I to serce rośnie, patrząc na te czasy. Chwała za to właśnie tej młodzieży. Jesteście kochani, wspaniali, że odpowiadacie. My też staramy się wychodzić naprzeciw, sprowadzać wybitnych prelegentów, prawda, z wykładami, by ta oprawa była wspaniała. Co chcę powiedzieć? Chciałbym tę wiarę naszą w roku wiary razem z Wami zawierzyć Bogu Rodzicy Dziewicy Królowej Polski. Pabianice mają patrona, którego nadał Ojciec Święty Jan Paweł II, a jest nim Święty Maksymilian Kolbe, który mieszkał tu 10 lat, od 3 do 13 roku życia. Jest patronem tego miasta. I on głosił, że kto kocha niepokalaną, ten sam się zbawi, innym do zbawienia dopomoże. Chcielibyśmy uczynić, aby to miasto, Maksymiliana Pabianice, było miastem maryjnym, Matki Bożej. Stąd nasza propozycja, chcemy ubezpieczyć, chcemy zawierzyć naszą wiarę Marii, idąc w pierwszej pabianickiej pielgrzymce na Jasną Górę, 20 sierpnia do 29. Chcielibyśmy bardzo, żeby z każdej szkoły średniej poszedł jeden ksiądz, prefekt, katecheta i oczywiście młodzież akademicka, młodzież szkół średnich. 20 sierpnia wyruszamy na Jasną Górę, aby iść do Marii i prosić ją o żywą wiarę dla nas, byśmy według tej wiary żyli, bronili właśnie, kochali ją bardzo. Zapraszamy.
Dziękujemy. Mam nadzieję, że będzie głęboki odzew. Jest ksiądz Damian.
Warto zauważyć, że pierwsza pabianicka pielgrzymka jest jedną z najstarszych. W tamtym roku odbyła się 544. To ma już długą tradycję.
Ale chcemy bardzo w tym roku właśnie zaprosić młodzież w tej pielgrzymce, by poszły ich setki, daj Boże, 1000.
Daj Boże. Bardzo dziękujemy też naszym prelegentom, którzy nam starali się przybliżać to wszystko, no co się dzieje na tym pograniczu, ta sztuka i wiara. I ja wiem, że jeszcze, ja osobiście jeszcze będę chyba długo poszukiwał.
Zapraszamy na rekolekcje. To wtedy można prościej, bo wtedy się odkrywa to w sobie.
A kiedy jakieś rekolekcje macie?
Pomiędzy 10 a 20 lipca.
W Trzcielu.
Trzciel, czyli jeżeli ktoś nie zna dobrze geografii Polski.
To jest Lubuskie pomiędzy Poznaniem a Gorzowem.
Jakaś strona internetowa, która o tym mówi?
Stowarzyszenia chyba. Strona Stowarzyszenia
Młodzieży Maryjnej. która również poprzez teatr poszukuje. Zapraszamy serdecznie grupy i od gimnazjalistów przez licealistów do studentów zrzeszonych, niezrzeszonych. Bardzo serdecznie.
Parafia Świętego Wojciecha, misjonarska w Trzcielu.
Także bardzo dziękujemy siostrze
Joannie Nowińskiej
oraz księdzu Konradowi Jaworeckiemu, ale jeszcze się nie żegnamy, jeszcze się nie żegnamy ze słuchaczami. Teraz oczywiście kantatę Domino, zespół, który gra od miesiąca, chciałem powiedzieć. I się boję. Ja tylko czekam, co będzie za 2 miesiące, naprawdę. Czekam na to, a na ten rozwój cały, bo naprawdę pięknie to wychodzi i mnie tu osobiście porywa, emocje mną targają, kiedy was słucham i jakoś ta piosenka też ma wpływ na to, co w tym momencie się dzieje w moim życiu. A po waszej piosence będziemy modlić się wspólnie modlitwą na zakończenie dnia, czyli kompletą. Myśmy tutaj już przygotowali się, rozdaliśmy teksty. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy słuchają nas albo w internecie sobie znaleźli teksty dzisiejszej liturgii godzin, modlitwy na zakończenie dnia, albo w swoich własnych brewiarzach. Bardzo prosimy o przewodniczenie naszym modlitwom diecezjalnemu duszpasterzowi młodzieży, księdzu
Przemysławowej Górze.
W tej wieczornej modlitwie, zwanej kompletą, zawierzajmy Panu Bogu młodzież archidiecezji łódzkiej, wszystkich młodych naszej ojczyzny i całego świata. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Na zakończenie dnia uczynimy rachunek sumienia, dziękując Panu Bogu za to wszystko, co było dobre, co było piękne, co było Jego błogosławieństwem, ale także przepraszajmy i żałujmy za każdy popełniony przez nas grzech. Jezu, Zbawicielu świata, Słowo Ojca Najwyższego,
blasku chwały niewidzialnej, czujny stróżu Twoich wiernych.
Jako Stwórca wszystkich rzeczy, władz czasem i wiecznością, daj niech noc przyniesie pokój ludziom utrudzonym pracą.
Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją krwią obmytych nie zniewolił swą pokusą.
Ciało niechaj we śnie znajdzie odpoczynek i wytchnienie, dusza wolna od znużenia, niech przyszło Tobie wiernie czuwa.
Jezu zmartwychwstały Panie, jaśniejący światłem życia, Tobie, Ojcu i Duchowi, niechaj będzie wieczna chwała. Amen. Alleluja.
Alleluja. Alleluja.
Panie mój Boże, wołam do Ciebie we dnie. Żalę się przed Tobą w nocy.
Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa. Nakłoń ucha na moje wołanie.
Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do otchłani.
Zaliczono mnie do grona idących do grobu. Stałem się jak mąż pozbawiony siły.
Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach,
o których Ty już więcej nie pamiętasz, nad którymi nie roztaczasz już opieki.
Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mrok i przepaść.
Twój gniew mnie przygniata, spiętrzyły się nade mną jego fale.
Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, wzbudziłeś w nich do mnie odrazę. Znalazłem się w więzieniu bez wyjścia.
Moje oczy słabną w nieszczęściu, każdego dnia wołam do Ciebie, Panie, ręce do Ciebie wyciągam.
Czy uczynisz cud dla umarłych? Czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie?
Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, a wierność Twoją w miejscu zagłady?
Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?
A ja wołam do Ciebie, Panie, niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa.
Czemu odrzucasz mnie, Panie, i ukrywasz swoje oblicze przede mną?
Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci. Dźwigałem Twoją grozę i osłabłem.
Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu i złamały mnie Twoje groźby. Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy, tylko ciemności mieszkają ze mną.
Chwała Ojcu i Synowi
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja.
Ty jesteś wśród nas, Panie,
a Twoje imię zostało wezwane nad nami.
Nie opuszczaj nas, Panie, nasz Boże.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Alleluja, alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju.
Według słowa Twojego. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, Twój jednorodzony Syn umarł i został złożony w grobie. Pomóż nam,
tak wiernie upodobnić się do Niego, abyśmy mogli razem z Nim powstać do nowego życia, który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Królowo nieba, wesel się,
alleluja, bo Ten, którego się nosiła, alleluja, z martwych powstał, jak powiedział, alleluja, błagaj za nami Boga, alleluja.
Bóg zapłać wszystkim tutaj, którzy tworzyli to jedno wielkie spotkanie, czyli dialogi w wierze, i dzięki którym mogliśmy się wiele nowego dowiedzieć, ale też wejść w to pogranicze. W pogranicze właśnie pomiędzy tą sztuką i wiarą, a to nam usilnie przekazywali siostra Joanna Nowińska, Szarytka i ksiądz Konrad Jaworecki, misjonarz. Bardzo dziękujemy.
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 Tutaj to zorganizował na miejscu ksiądz Damian Wyszkiewicz, misjonarz. Dziękujemy.
We współpracy z panem Maciejem Kociołkiem.
Właśnie, bardzo dziękujemy. Pomagał nam w tym wszystkim zespół Cantate Domino. Bardzo wam dziękujemy. Niech ta pauza, która teraz wybrzmiała.
Którego opiekunem jest ksiądz Witold Lubaniak z parafii Trójcy przy Najświętszej.
Bardzo dziękujemy tutaj zgromadzonym księżom, czyli księdzu Witoldowi, tak? Tak,
jak najbardziej, oczywiście.
I księdzu
diakonowi Tomaszowi.
I księdzu
Januszowi.
I księdzu
Waldemarowi.
I oczywiście księdzu tutaj, duszpasterzowi młodzieży diecezji łódzkiej oraz, jest jeszcze tutaj, tak, jest ksiądz
Dariusz z parafii Jezusa Króla w Obianicach.
Oczywiście dziękujemy tutaj całej młodzieży, która się tutaj zebrała.
Jeżeli mogę jeszcze pozdrowić, pozdrawiamy księdza proboszcza naszej parafii, księdza Jacka Gasińskiego, który jest obecnie na pielgrzymce w roku wiary w Ziemi Świętej.
No i dziękujemy księdzu Ryszardowi Olszewskiemu, księdzu dziekanowi tutejszego dekanatu pawianińskiego, który czuwa nad tym wszystkim.
Co daj Boże, amen. Pragnę serdecznie pozdrowić naszego metropolity łódzkiego, księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, księdza arcybiskupa seniora Władysława, księdza biskupa Adama, księdza biskupa Ireneusza. Pozdrowić pabianicką młodzież i w całej Polsce i poza granicami ojczyzny. Pozdrowić młodzież akademicką z parafii świętego Maksymiliana, która dziś bierze udział w pielgrzymce ogólnopolskiej na Jasną Górę. Piątek, sobota, niedziela z księdzem duszpasterzem Piotrem Borowcem i wszystkich drogich naszemu sercu.
Wszystkich słuchaczy, którzy wytrwali.
Widać, młodzież tutaj bardzo kocha księdza dziekana, który ma wielkie serce dla młodzieży. I oby takich duszpasterzy było więcej. Jak, co daj Panie Boże, jak tutaj ksiądz dziekan mówi, co daj Panie Boże, amen. Bardzo dziękuję panu Pawłowi i panu Krzysztofowi, którzy realizowali tę audycję. Dziękuję wszystkim, którzy dzwonili, którzy wpisywali swoje wpisy na Facebooku czy na maila czzw@radiomaria.pl. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze. Amen. Alleluja. Bardzo prosimy na antenę Toruń.